Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Anna Rymbas przed mikrofonem. Dziś gość szczególny, gość, który bywał u mnie w studio, bywał z Państwem tutaj. Rozmawialiśmy na tematy dotyczące opieki nad seniorami, ale w innym ujęciu. Pani Bogna Kozłowska, dziś prowadząca...
Dzień dobry.
Dziś prowadząca Centrum Opieki Aktyw Senior, ale wcześniej związana z hospicjum imienia Eugeniusza Dudkiewicza, księdza.
Zgadza się.
To już 20 lat w tematyce?
Prawie
20 lat.
Tak, zgadza się. Prawie 20 lat pracuję w temacie, czy z tematem opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, chorymi.
20 lat minęło, problem został. Problemem zajmujesz się w nieco innym ujęciu już, ale nadal mocno i blisko i przy pacjentach, przy rodzinach, przy seniorach.
Przy potrzebujących.
A w ogóle najpierw zapytam... Ten temat się nie nudzi, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu nie męczy, nie wchodzi na ciebie za bardzo. Jesteś w stanie w tym temacie nadal funkcjonować, po prostu pracować w nim, bo to twoja praca.
Ja myślę, że to jest tak, ten temat jest tak bardzo mój i tak blisko mnie, że ja nawet nie wiem, czy on mnie męczy. On jest po prostu częścią mnie, to jestem ja. I to jest... Nie wiem, sposób na życie.
Wiesz, dlaczego zapytałam? Bo wydaje mi się, że słowo senior, opieka nad seniorem, to od razu wywołuje takie skojarzenie lekkiego wycofania, przestraszenia, obawy, niewiedzy. Opiekować się seniorem w Polsce. Co to znaczy opiekować się seniorem? To naprawdę jest tak, że my się tego boimy, umiemy to robić. Pytam teraz już o osoby, które mają tego seniora w rodzinie na przykład i jeszcze nie decydują się na to, żeby skorzystać z usług na przykład domu opieki albo jakiegoś centrum opieki takiego, którego ty jesteś przedstawicielem. Co to znaczy opiekować się? Czy to nie wywołuje u nas jakiegoś takiego lęku, usztywnienia?
Oczywiście, że wywołuje lęk, wywołuje przestrach, bo to jest coś, czego my nie znamy. Najczęściej jest tak, że nasz mózg w starszym wieku nie funkcjonuje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i nie ma na to naszej zgody jako obserwatorów, jako bliskich. Pamiętamy mamę, tatę, tą bliską osobę, jak była sprawna intelektualnie, fizycznie, jak była aktywna zawodowo, jak nas często wychowywała i te wspomnienia są bardzo blisko w nas, w głowie, w sercu.
I nadal chcemy, żeby tak było.
Chcemy zatrzymać ten czas, a to jest po prostu niemożliwe. Taka degradacja i starzenie się naszego organizmu jest rzeczą absolutnie naturalną, ale w nas nie ma takiej zgody. Takie mamy teraz społeczeństwo, zobacz, chcemy być cały czas młodzi, chcemy wyglądać młodo, czuć się młodo, żyć aktywnie, a co dopiero, kiedy przychodzi nam się zmierzyć naprawdę z chorobą, z niedołężnością, to tej akceptacji w ogóle w nas nie ma i nikt nie jest w stanie nas tego nauczyć.
No właśnie, my uczymy, my poprzez tego typu programy też staramy się przynajmniej przybliżyć problem, jeżeli nie nauczyć, to na przykład mówić o tym, co mam nadzieję też jest jakąś formą nauki, podejmować temat, że ten temat będzie tematem wiodącym w Polsce, bo już liczba
musi być
osób po 65 roku życia, przypomnij, jaka to jest...
W Polsce według statystyk mamy ponad 10 milionów osób, które ukończyły 65 rok życia. I też statystyki mówią o tym, że tych osób będzie coraz więcej, bo w 2050 ma być tych osób prawie 14 milionów, pod warunkiem, że one dożyją.
Ktoś się musi nimi zająć.
Opieka zdrowotna w Polsce, to jest temat rzeka i nie o tym dzisiaj jest ta rozmowa.
Ale nie opieka zdrowotna będzie się nimi zajmowała, to znaczy nie lekarze i nie w szpitalach, nie na szpitalnych oddziałach.
Tak, tylko że to jest tak, że my chorujemy i musimy mieć dostęp do opieki zdrowotnej, żeby to zdrowie utrzymać jak najdłużej, w jak najlepszej kondycji. A jeśli tego nie ma, bo to nie funkcjonuje, bo wiemy, to jakość tego życia, jakość życia seniorów będzie coraz gorsza. I po to są takie miejsca, domy opieki, domy pomocy społecznej, mnóstwo różnych instytucji, które mają pomóc w tym, żeby tak właściwie oswoić się chyba z tym tematem. Już często nie seniorowi, jeśli mówimy o demencji, to często większej uwagi, atencji i wsparcia wymaga rodzina, która ma pod opieką tego seniora w domu, gdziekolwiek.
My o tym temacie właśnie zderzenia się rodziny z problemem udźwignięcia bądź nie porozmawiamy w drugiej części audycji za kilka minut, bo to jest temat ciekawy, jak rodziny, jak bliscy właśnie radzą sobie z tym tematem, jak wy sobie radzicie z tymi rodzinami. Dlaczego to jest taki problem? Też o tym powiemy. Czyli państwo zostańcie z nami w drugiej części audycji, bo będziemy rozmawiać o was. Będziemy po prostu rozmawiać o tym, co moglibyście zrobić lepiej, co moglibyście w ogóle zrobić, może tak, żeby tutaj nikogo nie stawiać pod ścianą i czego nie robicie odpowiednio dobrze. Tu powiedziałaś o tym, że nie potraficie się pogodzić państwo i nie potrafimy się pogodzić z tym, że nagle nasza mama stała się staruszką i utrzymanie jej w dobrostanie w domu przerasta nasze możliwości.
Tak,
często staramy się zostawić ją w domu, ale kończy się to źle dla obu stron, na przykład.
Tak, my nikogo nie oceniamy i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. My nikogo nie oceniamy, my chcemy pomóc, pokazać metody i możliwości, co można zrobić, żeby jakość życia seniora, ale też jego rodziny była jak najlepsza, żeby z tego życia jak z cytryny wycisnąć tyle, ile się da, bo można.
A przychodzą na przykład rodziny i pytają w domu, zostańmy jednak z rodzinami, z rodzicami, mama niech będzie z nami i tak dalej, co ja mam robić?
Tak, bardzo często.
Dlaczego jest tak? Dlaczego nie ma mowy o przeniesieniu jej do ośrodka i to nie wchodzi w grę? Na przykład mówią wam od razu na wejście, ale chcemy robić to dobrze. Co ja robię źle, że ciągle są jakieś spięcia, że jest jakiś rodzaj zniecierpliwienia, że pojawia się stres potworny, że pojawia się brak uczuć, które były kiedyś i też nie wiemy dlaczego i jesteśmy w stanie nie wykrzesać z siebie tych uczuć, które kiedyś były naturalne, a one teraz zanikają poprzez to, że ciągła konieczność opiekowania się stwarza zupełnie inne warunki, przestrzenie uczuciowe między ludźmi. Zauważyłaś to?
Tak, absolutnie, ale nie dajemy sobie zgody na takie uczucia, bo to jest absolutnie naturalne. My mówię o tej grupie takiej wiekowej, która opiekuje się seniorami, czyli my jesteśmy w wieku po 40, po 50. My jesteśmy też zajęci bardzo zawodowo.
Jeszcze jesteśmy czynni.
Jesteśmy bardzo czynni i bardzo aktywni. I to jest naturalne, że nie mamy tyle czasu, też tyle cierpliwości, ale nie ma w nas zwyczajnie akceptacji. My nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, że życie po 65 roku życia i dalej, że ono jest zupełnie inne.
I trzeba inaczej spojrzeć na tego
zupełnie,
człowieka.
Zupełnie,
tak?
Zupełnie inaczej.
Parę rzeczy przemilczeć, paru rzeczy nie powiedzieć. Rzeczy powiedzieć, zupełnie inaczej nawet, prawda?
Ale zdecydowanie.
Bardzo wielki nacisk na to kładziesz. To słowo akceptacja się tutaj już pojawiło w tym krótkim naszym pierwszym odcinku. Już parę razy widzę, że ty wracasz do tego, że to jest tutaj klucz, czyli
absolutnie
przebudowa
tak.
sposobu myślenia. Już nie te wszystkie metody, które za chwilę omówimy i które, o których powiesz i ewentualnie te sposoby, tylko wracasz do tego, że my chyba nie jesteśmy nauczeni, że jakby musimy zacząć pracować nad sobą. Ja mówię o tym pokoleniu, które będzie się opiekowało, bo jeżeli my przepracujemy to, to może kolejne pokolenia, które się nami będą miały opiekować, też dostaną tą lekcję od nas albo nie wiem skąd. Czy w Polsce jest świadomość, mówi się o tym, jest dostarczająco dużo edukacyjnych rzeczy, ale nie na zasadzie pogadanek, warsztatów, bo ja jak słyszę to, myślę sobie, że natychmiast wszyscy pierzchają, że nikt nie chce. Czy jest taki rodzaj rozmawiania w ogóle o tym w towarzystwie? Czy to są takie tematy w ogóle odpychane?
Ja myślę, że w towarzystwie tak, natomiast instytucjonalnie to w ogóle ten temat nie istnieje, on nie jest w żaden sposób rozwiązany, bo to jest tak, że nie podejmujemy żadnych działań takich wyprzedzających. Jeśli miałby być zorganizowany jakiś kurs dla opiekunów, to pójdą na niego te osoby, które już się mierzą z tym problemem. Nikt nie zrobi tego wcześniej, jakby profilaktycznie, że jakby co, to ta wiedza mi się przyda i może z niej skorzystam, może nie.
Bo są inne tematy.
Dokładnie.
I inne warsztaty.
Bo żyjemy szybko, intensywnie.
Niekoniecznie zatrzymujemy się przy seniorach.
Dokładnie.
Przy temacie. A jednak ty wybrałaś i ty zatrzymałaś się przy tym, a jesteś młodą, aktywną osobą. Nadal zastanawiam, jak trzeba podchodzić do tego tematu, żeby się nie wypalić po prostu zwyczajnie. Ale o tym porozmawiamy w drugiej części audycji. Bardzo ciekawa się zaczyna robić ta dyskusja. Porozmawiamy o stosunku rodzin do tego typu centrów opieki na przykład, do tego, jak oni postrzegają waszą pracę, jak wy postrzegacie ich, jak ta współpraca pomiędzy wami się układa. Co robicie państwo źle, że ewentualnie nie do końca to wszystko gra, bo na pewno też macie takie spostrzeżenia. Zresztą jak często opowiadamy o domach opieki, na przykład prywatnych, państwowych, to wiesz w jakich kontekstach.
Właśnie,
wiesz jak te media ustawiają, że jeżeli zajmujemy się w ogóle DPS-ami albo centrami opieki seniora prywatnymi, to najczęściej przy okazji jakiegoś niedobrego wydarzenia. Nie masz takiego wrażenia?
Oczywiście, że mogę.
A dlaczego tylko tak?
Bo to jest temat, który się sprzedaje. Jak jest zło, jak jest, jak komuś dzieje się krzywda, to jest temat, który się sprzeda zawsze i wszędzie. A o tym, co jest dobre, o tym, co powoduje, że jesteśmy szczęśliwi i mamy dobre życie, o tym się nie mówi, bo to w tym nie ma żadnej sensacji.
Zostańcie państwo z nami, za kilka minut wracamy do rozmowy. Bogna Kozłowska, Centrum Opieki
Active Senior.
Active Senior, tak jest. Także macie państwo praktyka we własnej osobie. Możecie zadawać pytania, pisać SMS-y i słyszeć na pewno ciekawe odpowiedzi w drugiej części audycji po 14:30.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk. Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam państwa serdecznie po przerwie. Wracamy do naszej rozmowy sprzed kilku minut. Bogna Kozłowska.
Centrum Opieki Active Senior w Gdańsku.
Jest naszym gościem. Dzisiaj rozmawiamy o układających się bądź nieukładających się relacjach pomiędzy rodzinami, które przychodzą do was prosząc o pomoc, bo mają pod opieką na przykład osobę, która już wymaga waszej opieki i oni nie są w stanie tej opieki zapewnić. Rozmawiamy o tych relacjach, rozmawiamy o świadomości polskich i seniorów, i rodzin seniorów odnośnie tej opieki. Temat szeroki, o tym jak przedstawiana jest wasza działalność, działalność domów opieki na przykład, w jakim kontekście my pokazujemy to, no bo to tak naprawdę dziennikarze też tutaj ważą i sporo mają do zrobienia, jeśli chodzi o pokazanie tego problemu. Ja często, kiedy czytam artykuł albo widzę program, to widzę to, tak jak przed przerwą zaczęłyśmy już rozmawiać na ten temat, widzę to w ujęciu takim
że komuś jakiegoś, dzieje się krzywda.
Jakiegoś konkretnego przypadku, najczęściej złego. Nie wjeżdża tam nikt z kamerą, żeby pokazać pracę twojego zespołu, ludzi, którzy tam pracują, ludzi, którzy mają bardzo odpowiedzialną pracę, którzy wytrzymują tą pracę, którzy nie mogą być zniecierpliwieni tak jak my w swoich domach. Oni już sobie na to nie mogą pozwolić. Ja słyszałam ostatnio takie, no ale mają za to płacone, prawda? Bo to jest ich praca, prawda? To ona się nie może zdenerwować, to ona się nie może wypalić, to ona nie może wyjść z siebie na przykład, jak ma 93-letnią staruszkę, która na przykład oblewa ją zupą ciągle, chwyta ją za rękę, mówi te same zdania i jest jeszcze niemiła dodatkowo, mimo że dostaje dokładnie świetną opiekę, bo wiem, jak działa ten personel. Jest tak?
Oczywiście, że tak jest. Natomiast punktem wyjścia poruszyłaś tutaj wiele wątków.
Tak, żeby państwa jakoś wprowadzić, żebyście zostali, żebyście zadawali pytania, bo no, macie
bardzo
taką
ciekawy temat, naprawdę.
Tak, tak, tak.
I ja bardzo ubolewam na tym, że mamy tak mało czasu, ale powiem tak, że jeśli ktoś myśli, że prowadzenie domu opieki to jest biznes, to właściwie moglibyśmy skończyć tą rozmowę, bo nie ma o czym rozmawiać. To nigdy nie będzie sposób na biznes, bo to wtedy nie będzie dobre miejsce.
Dlaczego? Że jeżeli będzie z tego, jeżeli ktoś uczyni z tego biznes, to nie będzie to dobre miejsce?
Bo biznes to jest 10% tego, co można z tego wynieść. Prawdziwa wartość to jest drugi człowiek i to, co się daje i co się dostaje, bo my dostajemy naprawdę i to nie jest żadna kokieteria, żadne górnolotne słowa. My dostajemy naprawdę dużo od tych seniorów. My dostajemy ich wdzięczność, ich uwagę, ich historie życiowe, którymi się z nami dzielą, bo nam ufają. I to jest coś, ja mam, tego nie widać, ale ja mam gęsią skórę. jak o tym mówię. Bo to są takie historie, których my nigdy w żadnym innym miejscu byśmy nie usłyszeli. To często jest też żal oczywiście do życia, że to życie się tak kończy, ale to też jest duża radość, że oni coś fajnego w życiu przeżyli, że mieli ciekawe życie, że spotkali wspaniałych ludzi. I ja mam to wyjątkowe szczęście i ciągle nie mogę wyjść ze zdziwienia i zdumienia, że ja mam tak wspaniały personel. Ja nigdy nie szukałam personelu, nie dawałam ogłoszeń, bo to jest tak, że jak ktoś przychodzi, to albo jest na chwilę, albo zostaje na zawsze. I te dziewczyny, bo właściwie cały zespół mamy bardzo sfeminizowany, to są naprawdę wyjątkowe osoby. Oprócz tego, że to są osoby, które mają wykształcenie kierunkowe, bo to są opiekunki medyczne, ale to są osoby bardzo serdeczne, otwarte i empatyczne.
Czyli już cechy charakteru warunkują tak, pracy w takich centrach.
Tak, ja wiem, jak przychodzi do mnie taka osoba, to ja wiem, czy ona ma to coś, czy tego nie ma. Jeśli ma to coś, to jest okej. I może mi być ktoś, kto ma, nie wiem, tryliard dyplomów, kursów, które na nic się zdadzą, jeśli nie jest dobrym takim człowiekiem z krwi i kości, który ma to coś. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać, to coś. To coś jest w postawie, w oczach, w gestach.
To znaczy, ja chyba wiem. Bo bez życzliwości takiej dla drugiego człowieka, bez pewnej takiej naiwności w spojrzeniu też na drugiego człowieka i w takim oczekiwaniu od tego seniora, że on kiedyś był młody, że on kiedyś marzył, że kiedyś czytał wiersze, że kiedyś słuchał muzyki, że kiedyś bardzo kochał, że kiedyś i że nadal ciągle potrzebuje uczuć i że bez takich oczekiwań i bez takiego spojrzenia na seniora, w ogóle jak na drugiego człowieka, kiedy nie widzimy tego człowieka, to po prostu go nie usłyszymy, nie zobaczymy w nim tego wszystkiego i nie damy mu tego, czego on potrzebuje. Ja myślę, że tego szukasz w pracownikach.
Tak, tego szukam w pracownikach i na szczęście to znajduję i to jest naprawdę mój chyba największy sukces, taki fajny zespół, który udało mi się zbudować, stworzyć i utrzymać.
Ile osób pracuje?
Kilkanaście. Opiekunki medyczne, pielęgniarka, fizjoterapeuci i terapeutka zajęciowa.
Czym one się zajmują? Od początku do końca, jakbyś mogła wymienić, jaki wachlarz zadań przed nimi stoi? Od rana do wieczora, przez całą dobę.
Ona zajmuje się wszystkim.
Wszystkim, no tak wszystkim. Czułam, że ta odpowiedź...
Tak jak w domu. Tak jak w domu przygotowujemy posiłki.
Możesz tak, jeszcze raz?
One zajmują się wszystkim tak, jak zajmujemy się seniorem w domu. Przygotowują posiłki, wykonują toaletę, zmieniają pościel, pomagają w ubieraniu, pomagają w tak naprawdę w zwykłych, codziennych czynnościach. Zagospodarowują czas seniora, bo to jest nasz główny cel, żeby seniora aktywizować, żeby on był jak najdłużej sprawny, bo nie sztuką jest położyć pacjenta do łóżka, włączyć mu telewizor i przynieść jedzenie. To zupełnie, to jeżeli ktoś szuka takiego miejsca, to absolutnie to nie jest ten adres. Zawsze można pacjenta przesadzić na wózek, zawieźć do jadalni, zmienić mu ubranie, nie w piżamie, nie w szlafroku. To jest tak jak z nami. Jak my snujemy się po domu w piżamie w sobotę do 12, no to ten dzień już jest do kitu, mówiąc wprost, i nie możemy się zorganizować, ciężko wyjść po zakupy, zrobić cokolwiek, posprzątać.
Jak to dobrze, że o tym mówisz, bo to są takie szczegóły, być może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jakie
musimy,
to ważne.
Musimy ten dzień odróżnić od nocy, musimy temu dniu nadać rytm, bo jeśli każdy z nas żyje w jakimś rytmie, to życie jest takie prostsze, może też bardziej przewidywalne dla seniorów. Oni się czują po prostu bezpiecznie. To nie jest tak, że nagle ktoś wpada i ma jakiś pomysł. Oni potrzebują przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, potrzebują spokoju, takiej przewidywalności, bo ona daje im właśnie ten spokój.
Potrzebują też tego, żeby nie bać się zadać pytanie, żeby nie bać się powiedzieć swoje zdanie, żeby jeżeli mają ochotę i jeszcze
Ale to
są...
jest możliwe tylko wtedy, kiedy ktoś jest w bezpiecznych warunkach, bo jeśli my czujemy jakiś dystans, jakiś strach. Dyskomfort, strach, nie daj Boże, to się nigdy nie otworzymy i nigdy nie powiemy o tym, co nas boli, czego potrzebujemy. I ja zawsze mówię rodzinom, które przekazują pod opiekę seniora, że my potrzebujemy kilku dni aktywni na to, żeby się oswoić, żeby się poznać, bo my nie znamy tego seniora, on nie zna nas, on nie wie, jak jest u nas, nie wie, jakim my jesteśmy środowiskiem i nie boję się tego powiedzieć, jaką my jesteśmy rodziną.
A jak trafia senior z rodziną do was, to pierwszym źródłem kontaktu i wywiadu jest właśnie rozmowa z rodziną?
Tak. Zawsze jest pierwszym kontaktem z nami jest kontakt z rodziną.
Czyli nie senior, nie z nim rozmawiacie.
Nie. Najpierw jest rozmowa z rodziną i ja staram się zawsze, żeby to było spotkanie takie w cztery oczy. Najczęściej decyzję o tym, żeby powierzyć opiekę nad seniorem komuś innemu, jakiejś instytucji, podejmuje rodzina, która widzi, że już nie daje rady. I oni mają najczęściej wyrzuty sumienia, mają poczucie wstydu, że nie dali rady, że są wyrodnymi dziećmi. Różne złe emocje się pojawiają. I celem tego pierwszego spotkania ze mną jest to, żeby ten lęk oswoić, żeby pokazać, że to nie jest zła decyzja i że to nie jest oddanie. Oni nie oddają mamy, taty, bo oddać można ubranie do pralni, można oddać krew, ale w polskim języku tak się utarło, że oddali. Oddała matkę, a matka tyle dla niej zrobiła. Mhm. Nie. Przekazanie pod opiekę i powierzenie tej opieki komuś innemu jest wyrazem troski.
Wyrazem, kto wie, czy nie większej miłości jeszcze do tej kochanej mamy czy taty, bo przecież te rodziny powinny sobie zadać pytanie, czy opieka, którą sprawuje w domu, dostarcza tego wszystkiego, czego ta mama lub tata potrzebuje, a najczęściej odpowiedź jest jedna, nie dostarcza. Nam się wydaje, tak, że my robimy wszystko, że robimy właściwie to minimum, czyli co, no dajemy jeść, robimy zakupy, nie wiem, pilnujemy jakiejś higieny podstawowej, jeżeli to robimy oczywiście wszystko, a to chyba też nie o to chodzi. Ta nasza uwaga też jest w tym momencie ważna. No za chwilę jedziemy do pracy, wracamy z tej pracy zmęczeni, często jakby zbywamy też myślami tego seniora, który gdzieś tam na boku w swoim pokoju zajmuje się swoimi, ale jakimi sprawami, to już tutaj się nie zastanawiamy, jakie ten senior ma sprawy. Nie wiem, myślę głośno.
Ja bardzo często spotykam się z tym, jak seniorzy opowiadają mi, że w domu nie prosili o dużo, bo nie chcieli być ciężarem dla własnych dzieci i swoje potrzeby ograniczali do minimum. I rodziny bardzo często mi też mówią, jak opowiadam o tym, jak senior funkcjonuje, i oni są zdziwieni, ale przecież mama w domu tego nie robiła. Mama była zupełnie inna. A u nas się otwiera i mówi o tym, czego potrzebuje, co sprawia jej przyjemność, a co nie. Bo w domu ograniczała się do minimum, bo widziała, że jej bliscy pracują, że są zajęci, że mają często swoje dzieci, które też wymagają opieki, uwagi, bo chodzą do szkoły, bo mają dodatkowe zajęcia. Więc seniorzy, ci, którzy są oczywiście świadomi swojego stanu, oni się trochę odsuwają w cień, żeby tak gdzieś tam po cichutku sobie zająć jakieś miejsce i nie sprawiać nikomu problemu. A u nas bardzo często rozkwitają i to są tak piękne momenty.
Zadajesz teraz kłam takiemu powszechnemu przekonaniu właśnie o tym, że to już jest ta końcówka, taki właśnie centrum, takie centrum opieki, taki DPS, taki dom pomocy społecznej, taki dom opieki seniora.
Zobacz, jak powiedziałaś słowo DPS.
Tak.
DPS.
DPS, tak, tak, tak. Taki skrót, który jest już w nas, on po prostu zakiełkował, ten DPS, on już coś oznacza, coś złego. Już nawet się nie chce rozwijać tego skrótu, zauważyłaś. Dopiero dom opieki seniora, DPS-y, już ludzie wiedzą, o co chodzi. Taki szyfr, taki kod językowy właśnie w tych naszych myślach o tym. A to przecież tak nie jest. A to tak nie jest. Zupełnie jakby nie zdajemy sobie sprawy z tego. To może często w naszych domach są DPS-y.
Myślę, że tak, że my w ogóle mamy taką ideę, żeby to był dom przyjazny dla seniora, dla rodziny. I to nie jest tak, że my przyjmujemy pod opiekę seniora. To jest bardzo ważna rzecz, że my właściwie pod opiekę bierzemy całą jego rodzinę, bo senior nie jest wyrwany jakby z kontekstu. On nadal jest częścią tej rodziny, ma jakąś historię za sobą, zostawia nagle nie tylko bliskich, ale sąsiadów, środowisko, ławkę w parku i trafia w zupełnie inne miejsce. I chodzi o to, żeby stworzyć mu jak najlepsze warunki.
I ciągłość.
I tak, Tak, absolutnie.
Podtrzymać to w jakiś sposób, żeby tylko zmienić miejsce, ale zostawić życie.
I nie zmieniać tego życia jakoś tak diametralnie. I bardzo dużo pacjentów, którzy trafiają do takich domów, to są osoby, które się zmagają z demencją. Demencja jest w ogóle bardzo szerokim tematem. I jak ktoś się mnie pyta, czy łatwo się opiekować takimi pacjentami, to ja mówię i tak, i nie. Bo oczywiście demencja jest straszną chorobą i nieuleczalną chorobą, ale opieka nie jest tak trudna, jakby nam się wydawało. I opowiem o przypadku pana Zdzisia, który przez pierwsze dni był bardzo zaniepokojony, nie wiedział, gdzie jest i tak właściwie chodził, mamy długi korytarz, który ma prawie 50 metrów i on tak nie bardzo wiedział, co ma ze sobą zrobić. I wpadłyśmy na pomysł, że po oczywiście wielu długich rozmowach, że on ciągle wybiera się do pracy, bo on, jego myślenie zatrzymało się w czasach, kiedy pracował w stoczni, był ślusarzem. I wymyśliłyśmy, że na końcu korytarza postawimy stolik, damy jakieś narzędzia, bardzo proste oczywiście, żeby nie zrobił sobie krzywdy. I to był w ogóle strzał w dziesiątkę. Pan Zdzisiu po śniadaniu szedł na koniec korytarza i to była jego praca. On tam sobie pukał, stukał młoteczkiem, wbijał gwoździe, wyciągał jakieś blaszki, zwijał, rozkręcał, robił z tego bardzo różne rzeczy. Trwało to może pół godziny.
A w jakim on był stanie, jeżeli chodzi o umysł, o kontakt?
Kontakt z nim był coraz słabszy. Był, no, chorował oczywiście na demencję i nie bardzo pamiętał, właściwie nie wiedział, gdzie jest. Natomiast to miejsce, które my nazwaliśmy warsztatem, to było takie, to było wyłącznie jego miejsce. On tam się czuł bezpiecznie. On się czuł tam spełniony, bo poszedł, naprawił, postukał, popukał i wrócił.
Opowiadasz o tym, co działo się u was w centrum, co stworzyliście dla pana Zdzisia. Pamiętam dobrze imię. A czy rodzina pana Zdzisława na przykład, albo inne rodziny potrafią taki warsztat albo taką sytuację stworzyć u siebie w domu? Czy myślą o tym? Czy wy rozmawiacie z rodzinami o tym, zanim jeszcze podejmą tą decyzję, że tata i mama do was trafią? Ale na przykład z jakimi problemami zmagają się te rodziny? Jakie błędy popełniają? Jakie ewentualnie, ja powiedziałaś, że nie chcesz oceniać, ale to ja mogę oceniać. Ja mogę o to zapytać na przykład, jak rodziny źle ustawiają problem, jak czego nie widzą, na co nad mierny akcent może kładą, a co jest w ogóle nieistotne w tym schorzeniu, którym, znaczy starość nie jest chorobą, tutaj doktor Wiewiórkowska-Garczewska zawsze mówi, że starość nie jest chorobą, ale jednak przy pewnych schorzeniach, takich właśnie neurodegeneracyjnych chorób jest, no musimy też o tym mówić. Czy dostrzegasz to i jak ta komunikacja z rodzinami przebiega? Bo powiedziałaś, że zawsze na początku duży wywiad z rodziną, oswajanie się, informacje od rodziny, które czerpiesz na temat seniora i czy widzisz podczas takiego wywiadu właśnie, w jakim kierunku czasami to się rozjechało?
Tak, najczęstszym problemem, który ja widzę, bo nie zawsze ten problem musi widzieć rodzina, to są takie podstawowe potrzeby, że senior przestaje jeść, że senior przestaje mieć ochotę na to, żeby wstać z łóżka, albo nie ma na to siły, albo nie pamięta, żeby wziąć leki. I nam się wydaje, że to jest takie proste, tak jak z małym dzieckiem. Jeśli dziecko jest nakarmione, czyste i przewinięte, to jest okej. Okay. Ale w przypadku seniora to jest za mało, to jest zdecydowanie za mało, bo on potrzebuje czasu, troski i uwagi.
To zatrzymam się przy pierwszym. Może zacząć jeść, jak nie je? Może wstać z łóżka, jak nie wstaje?
Oczywiście.
Może, no, z lekami, jeżeli nie ma pamięci, będzie trudno. Ktoś musi je podać.
Ktoś musi je podać.
Ale te dwa pierwsze rzeczy, te dwa pierwsze punkty mnie zaintrygowały. Mm-hmm. Czy tak możemy zostać na tym etapie? Niech nie je, niech nie wstaje.
Czasem rodziny zostają na tym etapie.
Tak? Tak. I co, nie interesuje ich to, dlaczego nie je, czego nie je, dlaczego akurat dzisiaj nie je, a wczoraj może trochę zjadł, dlaczego ten apetyt taką sinusoidę przypomina. Mm-hmm. Nic nie ciągną dalej. Nie ma czasu na to, rozumiem?
Nie ma na to czasu. Nie ma na to czasu, bo są inne zajęcia, są inne sprawy. Więc często zdarza się tak, że przychodzi do nas pacjent, który jest na przykład bardzo wychudzony, bardzo wyniszczony, niedopojony,
Odwodnione.
Odwodnione, ale to nie jest wina rodziny. Absolutnie to nie idźmy w tym kierunku. To nie jest wina rodziny. To nie wynika z ich zaniedbania, tylko po prostu z braku wiedzy, bo skąd ludzie mają czerpać tą wiedzę? Nikt nas tego nie uczy.
Mhm. Nie jesteśmy po kursach, nie, po studiach
nie, absolutnie,
medycznych.
Nie.
Opiekowanie się generalnie wyzwala lęk. Opiekowanie się kimś zdrowym nawet, mało tego, w relacjach osób młodych, opiekowanie się kimś, nie wiem, nie masz takiego wrażenia, to już jest jakiś problem do wykonania, jakaś praca do wykonania. Nikt się nie chce nikim zajmować. No mhm. Mamy takie coś w sobie. Każdy się chce zajmować sobą. Dlaczego ja mam cię holować?
Ale to jest taki...
w życiu? A cóż dopiero jak mamy 90-latka, który no, jest do tego holowania już dużo cięższym, już dużo trudniejszym ciężarem.
Ale zobacz, jeśli jesteśmy młodzi, mamy pełne prawo nie decydować się na dzieci, bo nie czujemy tego instynktu, bo nie chcemy się kimś opiekować. A w przypadku rodzica, my nie możemy powiedzieć, że my się nie decydujemy na posiadanie rodzica czy bliskiej osoby, bo on już jest, a my jesteśmy dzięki niemu. No nie da się świadomie zrezygnować.
Da się. Znam przypadki, kiedy się da, kiedy ludzie rezygnują świadomie, kiedy nie wyzwalają w sobie tej potrzeby, a wręcz tłamszą ją i świetnie sobie z tym radzą. Nie wiem na ile, to znaczy nie oceniam ich, ale radzą sobie zewnętrznie i potrafią pokazać to innym członkom rodziny na przykład, że oni nie będą w tym uczestniczyć, że nie są od tego i że chcą się jak najszybciej odpępowić, odciąć od tematu. Znasz takie przypadki?
Tak, znam takie przypadki, bo pamiętajmy i to powtórzę, że jak przychodzi do nas senior, to on przychodzi do nas z całą rodziną. I te rodziny są też często wielodzietne. Tych osób jest bardzo dużo.
Do opieki jest zazwyczaj jedna.
Dokładnie tak. Jedna, dwie i bardziej optymalną sytuacją jest, jeśli te dwie osoby czy trzy z rodziny ze sobą współpracują, bo jeśli nie współpracują, jeśli jest między nimi jakaś rywalizacja albo różnica zdań na temat sposobu sprawowania opieki nad seniorem, no to mamy problem. Więc ja...
I ty to pewnie widzisz od początku.
Ja to widzę od samego początku. Dlatego ja często zadaję bardzo szczegółowe pytania dotyczące funkcjonowania seniora w rodzinie. Często mogę być odbierana jako taka osoba wścibska, że dlaczego pani chce to wiedzieć? Ale to wszystko potem rzutuje na cały proces opieki, że ktoś przychodzi i jakby chce zmienić nasz system. Bo my też musimy pamiętać, że każdy dom opieki, każdy pracuje według wypracowanych metod. To nie oznacza, że tych metod nie można zmienić, że nie należy pracować nad tym, żeby je cały czas doskonalić i ulepszać. Ale my też jesteśmy w pewnym sensie instytucją.
Dlaczego to takie ważne, prawda? Ten dom, przekazanie, oddanie, przekazanie, powierzenie w opiekę do domu, do innego domu, tego najbliższego człowieka, prawda? To jest chyba istota. Tak zakończymy, ale bardzo dziękuję za wizytę w studio. Będziemy się na pewno nad różnymi tematami pochylać. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania do Bogdy Kozłowskiej, to napiszcie i spróbujemy na przykład w lipcu lub w sierpniu zorganizować jeszcze kolejne spotkanie, bo tematów jest mnóstwo. Dzisiaj to wszystko. Srebrne pokolenie, audycja cotygodniowa, zawsze w czwartki. Kłaniam się, Anna Rębas.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.